Lektury Paranormalium.
Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule: Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Dedjin. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości.
Koniec tajemnicy Całunu Turyńskiego. Legendarny Całun Turyński, rzekome płótno grobowe Chrystusa sprzed 2000 lat, okazał się XIV-wiecznym fałszerstwem. Przez wiele lat Kościół uporczywie odmawiał zgody na przeprowadzenie badań wieku całunu, jako powód podając konieczność zniszczenia podczas analiz części płótna. Wprawdzie fragmenty płótna pobrane w tym celu byłyby tylko małymi skrawkami, i to wyciętymi z brzegu tkaniny, bez szkody dla samego odbicia rzekomej postaci Chrystusa, ale ponieważ w grę wchodziła cenna relikwia, stanowisko Kościoła można zrozumieć. Oczywiście prawdziwy powód był inny. Obawiano się, że Całun nie wytrzyma próby i okaże się zwykłym oszustwem, co też się stało. W międzyczasie sama metoda datowania, którą miano się posłużyć, polegająca na mierzeniu w badanej substancji zawartości węgla radioaktywnego, rozwinęła się na tyle, że można już było wyznaczyć wiek Całunu na podstawie doprawdy mikroskopijnych skrawków tkaniny. W 1988 roku trzy renomowane laboratoria przeprowadziły analizę zawartości węgla radioaktywnego w płótnie i uzyskały ten sam wynik. Płótno pochodzi z lat 1260 do 1390. Całun Turyński powstał w średniowieczu i nie jest płótnem, w które mogłoby być zawinięte ciało Chrystusa. Rezultat analizy okazał się druzgocący dla wszystkich wierzących, iż całun jest autentykiem, chociaż nie zaskoczył tych, którzy twierdzili, że płótno jest zwykłą mistyfikacją. Twierdzenia takie nie były nowe. Od samego początku podejrzenia wzbudzał fakt, że ani w Biblii, ani w żadnych innych źródłach pisanych, ani nawet w tradycji ustnej nie ma wzmianki, by po śmierci ciało Chrystusa zostało zawinięte w jakieś płótno dużych rozmiarów. Sprawa całunu budziła wątpliwości już w XIV wieku, kiedy to płótno pojawiło się nagle, jakby wychynęło z niebytu, w średniowiecznej Francji i było obnoszone w procesjach jako widomy dowód męki Chrystusa. Miejscowy biskup Henri de Poitiers przeprowadził dochodzenie i wykrył, jak pisze jego następca biskup Piotr Darcy w liście do papieża Klemensa VII w 1489 roku, oszustwo oraz sposób, w jaki wspomniane płótno zostało chytrze pomalowane. Niestety w liście biskup nie wdawał się w szczegóły i nie przedstawił sposobów, jaki średniowieczny artysta, którego znaleziono i przesłuchano, sporządził wizerunek ludzkiej postaci na płótnie, powołując w ten sposób do życia zagadkę, nad którą bezskutecznie łamały sobie głowę rzesze współczesnych naukowców. Próby odkrycia sposobu powstania obrazu postaci ludzkiej były podejmowane od dawien dawna, zarówno przez sceptyków, jak i osoby wierzące w autentyczność całunu, ale nikomu się to nie udało. Tajemnica pogłębiała się i rosło przekonanie wierzących, że odbicie postaci ludzkiej musiało powstać w jakiś cudowny sposób, zwłaszcza gdy badania prowadzone przez naukowców amerykańskich ujawniły, że wizerunek zawiera w sobie informacje pozwalające sporządzić jego trójwymiarową wersję. Podobny szok przeżył w 1898 roku turyński prawnik Secundo Pio, który jako pierwszy sfotografował całun. Kiedy wywołał kliszę, jego zdumionym oczom ukazał się nie zamglony obraz ludzkiej postaci, jak jest w oryginale, lecz wyraźny, realistyczny wizerunek młodego mężczyzny ze śladami krwi spływającej z rąk i nóg, rany po ukrzyżowaniu, krwią spływającą z prawego boku, od włóczni wbitej w bok Jezusa przez rzymskiego żołnierza i śladami krwi na głowie, rany spowodowane koroną cierniową. Obraz na kliszy był tak realistyczny, ponieważ obraz na płótnie okazał się negatywem. Miejsca ciemne na płótnie występowały jako jasne i odwrotnie. Pio, fotografując oryginalny negatywowy obraz, otrzymał na swojej negatywowej kliszy pozytyw, ponieważ klisza odwraca barwy. Całun turyński okazał się więc negatywowym odbiciem ludzkiej postaci, co miało wskazywać na najwyraźniej cudowny charakter jego powstania, a na dodatek okazał się negatywem, z którego, po obróbce komputerowej, można wydobyć trójwymiarowość, czego ze zwykłą fotografią czy obrazem nie da się zrobić. Zwolennicy autentyczności Całunu triumfowali. I oto przyszedł rok 1988 i trzy światowej sławy laboratoria techniczne w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii wydały swój wyrok. Całun turyński powstał w średniowieczu i jest falsyfikatem. Wyrok ten zamyka raz na zawsze usta zwolennikom autentyczności Całunu, chyba że ktoś jest wyjątkowym głupcem lub ignorantem. Ale pozostawała jeszcze druga tajemnica. W jaki sposób średniowieczny artysta spowodował pojawienie się na płótnie wizerunku ludzkiej postaci? Mimo przeprowadzonych w ostatnich latach licznych prób sporządzenia repliki obrazu, oczywiście z jego cudownymi właściwościami, nie udało się jej uzyskać. Sposób wystąpienia obrazu na Całunie pozostawał okryty całunem tajemnicy. Całun jest cienkim płótnem lnianym o wymiarach 4,36 na 1,1 metra. Po jednej jego stronie znajdują się dwa wizerunki przedstawiające przód i tył nagiego mężczyzny o wzroście 1,80 m. Obie sylwetki zwrócone są do siebie głowami, tak jakby powstały w ten sposób, iż na rozłożoną na ziemi tkaninę położono na plecach człowieka i przykryto je drugą połacią. Dolna część płótna, na której spoczywało ciało, dała odbicie tyłu, zaś górna, którą ciało zostało przykryte, przodu. Wizerunek z pewnością nie został namalowany. Wskazuje na to brak kierunkowości, jaka musiałaby wystąpić w przypadku użycia pędzla. Analiza chemiczna nie wykryła także śladu farby. Brak śladów farby dowodzi, że średniowieczny artysta nie posłużył się również techniką polegającą na nakładaniu farby palcami. Jak wykazały inne próby, obraz na płótnie nie mógł także powstać na skutek stykania się z samymi zwłokami. Martwe ciało ludzkie włożone między płótno nie tworzy odbicia sylwetki, ani żadnych szczegółów. Dopiero w ostatnich latach badania Całunu dały odpowiedź na zasadnicze pytanie, przez co utworzony jest obraz. Okazało się, że włókna celulozy płótna są odwodnione i to właśnie tworzy obraz postaci. Dało to dowód do przypuszczeń, iż ciało Chrystusa wyemitowało jakiś rodzaj energii cieplnej czy też świetlnego promieniowania i utrwaliło swój obraz. Nawet trzeźwi uczeni zaczęli przebąkiwać, że obraz powstał na skutek jakiegoś rodzaju termonuklearnego błysku, a w każdym razie jakiegoś nieznanego nauce procesu fizycznego. Przeprowadzono też próby polegające na umieszczeniu gorącego posągu między dwiema warstwami płótna. Powstający na skutek gorąca obraz przypominał barwą wizerunek z Całunu, ale był bardzo niewyraźny i nie dawał efektu trójwymiarowości. Przypuszczano, że być może jakiś wpływ miały wonności i substancje eteryczne, którymi obłożone było ciało Chrystusa. Także i te próby nie doprowadziły do powstania repliki wizerunku z Całunu turyńskiego. Zaiste, nadzwyczaj chytry musiał być to sposób, skoro przez pół tysiąca lat nikt na nie nie wpadł. Najnowsze wieści w sprawie Całunu turyńskiego nadeszły z Polski i wskazują, że chyba nadszedł wreszcie koniec jego największej tajemnicy. Zbigniew Blania-Bolnar, znany do tej pory ze swoich związków ze sprawami cywilizacji pozaziemskich, przedstawił sposób, przy pomocy którego średniowieczny artysta mógł spreparować trójwymiarowy, negatywowy wizerunek ciała ludzkiego na płótnie. W artykule zatytułowanym How the Shroud of Turin was made, jak został zrobiony całun turyński, czytamy. Jak należało się spodziewać, całun turyński okazał się średniowiecznym falsyfikatem. Pozostaje jeszcze wyjaśnić sposób wywołania na tkaninie wizerunku ciała ludzkiego, charakteryzującego się pewnymi, rzekomo niemożliwymi do wyjaśnienia i zreplikowania właściwościami. Obraz powstał na skutek przyłożenia raczej energii niż substancji, odznacza się negatywowością i swego rodzaju trójwymiarowością. Fakt, że wizerunek powstał w średniowieczu, każe przyjąć, iż artysta posłużył się jakąś bardzo prostą techniką. Często najprostsze metody mają to do siebie, że trudno jest na nie wpaść i wówczas nazywa się je metodami genialnie prostymi. Głównym powodem, dzięki któremu całun turyński mamił nas przez tyle lat, jest przyjęcie fałszywego założenia, iż obraz powstał po wewnętrznej stronie obu płatów płótna. Założenie to jest wywołane bezwładnością myślenia, skądinąd zrozumiałą, gdyż, skoro mówiło się o całunie jako płótnie, w które owinięte było ciało Chrystusa, nieodparcie nasuwało się przekonanie, że wizerunek musiał powstać po stronie wewnętrznej. Ta pułapka skierowała myślenie na fałszywe tory i jeśli ktoś już w nią wpadł, sporządzenie repliki obrazu stawało się niemożliwe. Tymczasem wcale nie jesteśmy zmuszeni przyjąć, że obraz powstał po wewnętrznej stronie płótna. Sceptycznie nastawieni specjaliści zajmujący się całunem badali obiekt, który podejrzewali, że nie jest płótnem grobowym Chrystusa, a ponieważ przyjmowali, że wizerunek powstał od wewnątrz, tym samym bezwiednie zakładali, że całun jest płótnem grobowym Chrystusa. Pułapka okazała się bardzo skuteczna. W istocie obrazy na płótnie wywołano na zewnętrznej stronie płótna. Druga, dość wątła, wskazówka sposobu spreparowania wizerunku z całunu turyńskiego to określenie użyte przez biskupa Piera d'Arcy na opis zastosowanej przez fałszerza techniki. W oryginale mamy łacińskie słowo depingere, które oznacza przede wszystkim malowane, ale także, że coś zostało odbite. Owo namalowanie sprawiło, że tyle czasu i energii poświęcono próbom wykrycia chemicznych składników farb malarskich, których w końcu i tak nie wykryto. Obraz został więc, w jakimś sensie, odbity. Trzecia, bardzo ważna wskazówka, to przyczyna wystąpienia wizerunku. Obraz powstał na skutek emisji energii cieplnej, a więc mówiąc prozaicznie, na skutek gorąca. Oprócz analizy obrazu potwierdza to także fakt, że ślady po nadpaleniu spowodowane pożarem w 1532 roku w zasadzie nie różnią się od miejsc, na których znajduje się wizerunek. Czwarta, być może najważniejsza wskazówka, jakimś trafem przeoczona, to fakt, że odstęp między dwiema głowami wizerunków jest bardzo mały. Głowy te prawie stykają się ze sobą. Zamiast rozważać karkołomne i niekonieczne hipotezy o tajemniczym promieniowaniu czy nieznanym procesie energetycznym, należało zwrócić uwagę na to, że odstęp ów jest tak mały. Jeżeli ciało Chrystusa leżało między dwoma płatami płótna grobowego i wyemitowało jakiś rodzaj energii, na przykład energię cieplną, to odstęp między głowami obu wizerunków powinien być równy grubości głowy Jezusa. Teraz są już w ręku wszystkie kawałki łamigłówki, z wyjątkiem jednego – narzędzia, którym posłużono się do spreparowania odbicia. W jaki sposób średniowieczny artysta spreparował całun? Sporządził on płaskorzeźbę. Grubość płaskorzeźby równa jest odstępowi między głowami wizerunku, po czym umieścił ją między płatami płótna. Mocno nagrzanym żelazkiem lub kawałkiem blachy prasował płótno tak, by zaczęło się przypalać. Następnie odwrócił całość na drugą stronę i przeprasował, przypalając płótno pokrywające drugą stronę płaskorzeźby. Po wyjęciu płaskorzeźby wystarczyło złożyć płótno wizerunkami do środka, aby wszystko zgadzało się z twierdzeniem, że obrazy spowodowało ciało Chrystusa znajdujące się wewnątrz płatów płótna. Niewykluczone, że fałszerz użył dwóch oddzielnych płaskorzeźb, to jest z reliefem tylko po jednej stronie. Druga strona byłaby wówczas gładka, chociaż ze wstępnych prób wynika, że aby otrzymać wyraźny obraz, relief musi być bardzo płytki, a tym samym podwójna płaskorzeźba mogłaby płasko leżeć na warstwie płótna. Takie elementy jak ślady po biczowaniu, rany zadane koroną cierniową, rany po gwoździach na rękach i nogach zostały uwzględnione przez fałszerza podczas przygotowywania płaskorzeźby. To samo dotyczy krwawych wybroczyn, które dodatkowo mogły być podretuszowane prawdziwą krwią ludzką. Wydaje się, że dla wywołania silnego efektu i podniesienia wiarygodności artysta rzeczywiście posłużył się krwią, na co mogą wskazywać, choć dyskusyjne, wyniki badań laboratoryjnych. Nie powinien też właściwie dziwić fakt, co podnosili zwolennicy autentyczności całunu, że ewentualny fałszerz musiałby wykazać ogromną troskę o, skądinąd mało znane, a prawdziwe szczegóły takie jak posługiwanie się przez Żydów monetami kładzionymi na oczach zmarłych, splatanie warkocza z tyłu i temu podobne. Odpowiedź na to jest prosta. W XIV wieku wiedza o krzyżowaniu ludzi i rytuałach grzebalnych Żydów była jeszcze całkiem świeża, a ponadto każdy artysta, który przyjmuje zamówienie, powinien dowiedzieć się tego i owego, jeżeli tylko traktuje zamówienie poważnie. Eksperyment analogiczny do sposobu wykonania całunu turyńskiego można przeprowadzić domowym sposobem. Jedna z zabaw dziecięcych polega na tym, że bierze się monetę, kartkę papieru i ołówek. Papier umieszcza się na monecie i pociera ją boczną stroną grafitu, otrzymując negatywowy, trójwymiarowy obraz monety. Moneta jest płaskorzeźbą, papier płótnem, a ołówek rozgrzanym żelazkiem. Dlatego też można sądzić, że tajemnice całunu turyńskiego najprędzej odkryłyby dzieci.
Lektury Paranormalium. Przedziwni napastnicy.
Wiadomo, że niejedna farma była oblegana w różnych czasach, miejscach i przez różnych napastników, ale oblężenie, które przeżyła farma Satonów nocą 21 września 1955 roku na swojej farmie w Kelly Hopkinsville w Kentucky, może z powodzeniem przejść do historii oblężeń jako bez wątpienia najdziwniejszy wypadek tego rodzaju. Chociaż ofiary widziały swoich napastników, po dziś dzień nie wiedzą, kim byli, a jeśli chodzi o ścisłość, nikt nie potrafi tego powiedzieć. Najbardziej przerażające było to, że oblegający nie byli ani ludźmi, ani nie należeli do żadnego ze znanych gatunków zwierząt. Wszystko zaczęło się dość niewinnie. Jeden z członków 11-osobowej rodziny Satonów wrócił na farmę z wiadomością, że w pobliżu widział lądowanie dziwnego obiektu latającego. Opowiadanie spotkało się z lekką drwiną i dowcipkowaniem, jednakże po upływie godziny cała rodzina została postawiona na równe nogi przeraźliwym ujadaniem psa na podwórku. Dwóch uzbrojonych mężczyzn wyszło przed dom, żeby zobaczyć, kto nadchodzi. Do drzwi powoli zbliżała się niezwykła postać, mały, otoczony poświatą człowieczek, z olbrzymimi, okrągłymi jak talerzyki oczami, i rękami uniesionymi nad głową w taki sposób, że mógłby wyglądać na kogoś, kogo właśnie obrabowują. Bardziej prawdopodobne, że tym gestem istota chciała pokazać, że nie ma żadnych złych zamiarów. Satonowie należeli jednak do tych zdecydowanych i twardych ludzi z Kentucky, którzy najpierw strzelają, a pytanie, kto idzie, zostawiają na potem. Obaj mężczyźni wystrzelili prawie jednocześnie, gdy świetlista istota znajdowała się około 6 metrów od nich. Jeden ze strzelby kaliber 22, drugi z rewolweru. Według określenia jednego ze strzelających rozległ się dźwięk, jakbym trafił w wiadro. Istota wykonała szybki ruch i cofnęła się w ciemność. Nie minęło wiele czasu, gdy nowy stwór pojawił się w oknie i został przywitany strzałami. Mężczyźni wyszli na ganek, żeby zobaczyć, czy kule trafiły napastnika. Gdy idący przodem zatrzymał się pod wystającym okapem, postępujący za nim dostrzegli, jak z dachu opuszcza się ręka z dłonią zakończoną pazurami i dotyka jego włosów. Do napastnika znajdującego się na dachu oddano kilka strzałów i jednocześnie otworzono ogień do drugiego stwora, który niespodziewanie pojawił się na gałęzi pobliskiego drzewa. Ten ostatni został trafiony, ale nie spadł, lecz spłynął na ziemię i czmychnął. Nieskuteczność strzałów najwyraźniej przeraziła Satonów, którzy zabarykadowali się w domu i ze strachem obserwowali okna, za którymi od czasu do czasu pojawiali się niesamowici goście. Po upływie 3 godzin, około 23, cała rodzina zabrała się na odwagę i wybiegła na dwór. 11 osób wcisnęło się do dwóch samochodów i pojechało do miasta po policję.
Po powrocie policja wraz z satonami przeszukała teren, jednakże nic nie znaleziono. Wobec tego policjanci wrócili do miasta, zaś znękani farmerzy zabarykadowali się w domu. Gdy zapadły ciemności i zapanowała cisza, dziwaczne stworzenia pojawiły się ponownie. Tym razem obyło się już bez incydentów, chociaż cała rodzina nie zmrużyła oka do świtu, kiedy to istoty odeszły tam, skąd przybyły. Zostały opisane jako niewielkie wzrostem, delikatnej budowy ciała, z okrągłymi i wielkimi jak spotki oczami, rozstawionymi na 15 cm. Głowy istot były kuliste i kompletnie łyse. Nikt nie był pewien, czy stwory miały szyję. Nikt nie potrafił opisać wyglądu nosa, zaś usta prawdopodobnie tworzyły cienką, poziomą kreskę. Szczególnie osobliwe były ręce, prawie dwukrotnie dłuższe od nóg, z olbrzymimi dłońmi. Kim lub czym były te niezwykłe stworzenia, niepodobne do niczego znanego na Ziemi? I czego tu chciały? Czy przybyły z innego układu gwiezdnego? Sugerowałaby to relacja jednego z satonów, który na krótko przed rozpoczęciem oblężenia widział lądujący nieopodal obiekt latający. Kimkolwiek były, nie wydaje się, by chciały wyrządzić komuś krzywdę. Uniesione do góry ręce pierwszego, zbliżającego się do drzwi cudacznego gościa, wskazują na to dość wymownie. Przestraszeni ziemianie nie są doprawdy zbyt gościnni.
Lektury Paranormalium.
Ufonauci. Kim były istoty, które z pokładu wiszącego nad ziemią pojazdu machały rękami w odpowiedzi na pozdrowienia ludzi? Skąd przybyły i czego tu chciały? Bojanai jest wioską położoną nad brzegiem rzeki Masse w Nowej Gwinei. Na terenie wsi znajduje się misja wszystkich świętych kierowana przez duchownego anglikańskiego, wielebnego ojca Williama Gilla. Pracował tu od 30 lat, a jego podstawowym zajęciem była działalność oświatowa. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom australijskim ojciec Gill stwierdził, że zanim zdarzyły się te wypadki, sądził, iż UFO są wytworem wyobraźni albo jakimiś zjawiskami o charakterze elektrycznym. Aż nadszedł czerwcowy wieczór 1959 roku i razem z 37 osobami, uczniami misji i nauczycielami, ojciec Gill był świadkiem czegoś, co całkowicie zmieniło jego poglądy na sprawę UFO. Było to około 18:30. Niebo było czyste, ale zbierały się już deszczowe chmury. Ojciec Gill wyszedł właśnie na dwór z jadalni i spojrzał w niebo, żeby zobaczyć, czy wzeszła już planeta Wenus. Wenus była na niebie, ale było tam też coś znacznie dziwniejszego. Bardzo jasny, iskrzący się statek latający. Ksiądz Gill mówi: miałem właśnie skręcić za róg domu, kiedy coś na niebie przykuło mój wzrok i spojrzałem w górę w kierunku zachodnim. Zobaczyłem pod kątem około 45 stopni to olbrzymie światło. Sądziłem, że niektórzy ludzie mogą sobie coś takiego wyobrażać, ale nigdy nie ja. A to się właśnie stało. Zawołałem Erika Kodawary i powiedziałem: co widzisz tam w górze? Powiedział: zdaje się, że to jest światło. A na to ja: idź i powiedz nauczycielowi Stevenowi Mui. Każ mu przyjść szybko. Eric zebrał ludzi, ilu tylko mógł, i wszyscy staliśmy i wpatrywaliśmy się w to. Później podeszliśmy bliżej, na boisko, a zjawisko trwało dalej. Mam je opisane. Zdecydowałem się wówczas bardzo szybko na wzięcie notatnika i ołówka. Napisałem, że jeżeli coś ma się zdarzyć, zdarzy się teraz. I z pewnością jutro obudzę się i będę myślał, że to był sen, że nie widziałem tego naprawdę. Jeżeli zapiszę, to będę przynajmniej wiedział, że nie śniłem. Obiekt wyglądem przypominał wielki dysk o średnicy około 13 metrów u podstawy i 7 metrów na szczycie. Miał okrągłą nadbudówkę, a na niej jeszcze jedną okrągłą, znacznie mniejszą, która wydawała się pełnić rolę mostka kapitańskiego. Od spodu były 4 nogi, skierowane parami ukośnie w dół. Wydawały się być przymocowane na trwałe i przypominały nogi statywu. Obiekt zniżył się i zawisł nad ziemią jakieś 100-150 metrów. Kiedy cała misja stała, patrząc z rozdziawionymi ustami na to cudo widniejące nad ich głowami, z wnętrza latającego spotka wyszli ludzie. Pojawili się na szczycie dysku, stojąc na mostku kapitańskim. Ich liczba zmieniała się. Było ich 4, później 2, potem 1, potem 3, następnie znowu 4. Ze środka pokładu wychodził promień niebieskiego światła. Ludzie na pokładzie byli pochyleni do przodu. Czasem prostowali się, czasem spoglądali w dół w kierunku patrzących, ale interesowało ich tylko to, co działo się na pokładzie. Przyglądający się im z dołu mieli wrażenie, że istoty z latającego spotka coś naprawiają. Niebieskie światło, jak promień skierowanego w niebo reflektora, zapalało się i gasło. Zaczęto dawać sygnały latarką. Najwyraźniej w odpowiedzi obiekt zaczął poruszać się ruchem wahadła. Kiedy skierowano nań światło latarki, obiekt najpierw uniósł się, a potem zaczął opadać i znalazł się bardzo nisko nad ziemią. Wszyscy myśleli, że za chwilę wyląduje, ale nie zrobił tego. I wszyscy byli bardzo rozczarowani. Ojciec Jill stwierdza: kiedy jeden z ludzi znajdujących się na pokładzie przechylił się przez coś, co wydawało się poręczą i zdawał się patrzeć na nas, uniosłem rękę nad głowę i pomachałem. Figurka zrobiła to samo, jak kapitan statku, który macha do kogoś na przystani. Samej poręczy nie widziałem, ale figurka stała w takiej pozycji, która sugeruje istnienie poręczy. Widzieliśmy z dołu, że człowiek ten był wychylony. W pewnej chwili Anamias, nauczyciel, zamachał nad głową obiema rękami i dwie postaci na górze również zamachały oburącz nad swoimi głowami. Potem Anamias i ja zamachaliśmy ponownie i wszystkie postaci odmachały nam. Nie ma żadnych wątpliwości, że odpowiadały w ten sposób na nasze sygnały dawane rękami. Uczniowie misji byli zaskoczeni, ale i zachwyceni. Mali chłopcy wykrzykiwali i gestami zapraszali istoty do zejścia na dół, ale one nie zeszły. Długotrwała obserwacja latającego spotka i pracujących na jego pokładzie istot poprzedzona była licznymi wcześniejszymi doniesieniami o dziwnych latających światłach na niebie. Pod wpływem tych relacji ojciec Jill napisał list do przyjaciela kierującego sąsiednią misją, list, w którym jeszcze powątpiewał. Drogi Dawidzie, spójrz na te niezwykłe dane. Jestem prawie przekonany do teorii odwiedzin. Nie mam żadnych wątpliwości co do istnienia tych rzeczy, ale mój prosty umysł ciągle domaga się naukowego dowodu, zanim będę mógł uwierzyć, że prawdopodobnie UFO są czymś więcej niż jakąś formą zjawisk elektrycznych lub czymś związanym z wybuchami bomb atomowych. Zbyt trudno jest mi to wszystko zrozumieć. Wolę poczekać, aż jakiś bystry chłopak znajdzie coś takiego, żeby można było to pokazać w Martin Square. Podpisano: Twój wątpiący William. Po obserwacji istot, z którymi wymieniane były pozdrowienia, drugi list był już inny. Drogi Dawidzie, życie jest dziwne, nieprawdaż? Wczoraj napisałem do ciebie list, wyrażając opinię o UFO. Teraz, po niespełna 24 godzinach, zmieniłem w pewnym sensie swoje poglądy. Ostatniej nocy obserwowaliśmy przez około 4 godziny działalność UFO i nie ma wątpliwości, że był on kierowany przez jakiegoś rodzaju istoty. Chwilami było to absolutnie zapierające dech. Oto sprawozdanie. Proszę, prześlij je dalej, ale pamiętaj o zachowaniu wielkiej ostrożności, gdyż nie mam kopii. Cześć. Podpisano: Przekonany Bill. Nic tak dobrze nie wpływa na zmianę przekonań, jak zobaczenie czegoś na własne oczy. Był to fragment książki Thomasa DeGina Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Lektury Paranormalium.